Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Zachód, a szczególnie serdecznie witam tych, którzy najbliższe dwie godziny zechcą poświęcić na wysłuchanie naszej audycji. Moim gościem i państwa jest dziś Janusz Młyński, aktor pracujący w Teatrze Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, wielokrotnie nagradzany za kreacje dramatyczne. Dzień dobry.
Dzień dobry, Adamie, i witam państwa przy radioodbiornikach.
Cieszę się, że słyszymy się dobrze, a ja już spieszę poinformować ogólnie, co czeka naszych słuchaczy. Porozmawiamy nie tylko o sztuce z Januszem Młyńskim, ale i o tych niezwykłych czasach, w których żyjemy. Poruszymy też wiele innych wątków, no bo jeżeli żyje się odpowiednio długo, to można zaobserwować, jak zmieniła się i nadal zmienia postać świata. I o tym również porozmawiamy. Żyjemy, Janusz, zdalnie, o czym zaświadcza choćby nasza rozmowa przez telefon. No, towarzysko, spotykamy się na portalach społecznościowych, nie tylko my, ale chyba większość naszych znajomych także. Czy ta duża zmiana w relacjach międzyludzkich może jakoś zaowocować na przyszłość? To pierwsza część pytania. A może już się przyzwyczajamy do powierzchowności kontaktów i do wygłaszania własnych komunikatów, zamiast próbować zrozumieć drugiego człowieka? Czy tego już czasem nie widać?
W moim przekonaniu tak, widać to i to bardzo, bardzo wyraźnie. Ja mam nadzieję, że kiedy już wrócimy do jakiej takiej normalności, a może z czasem do już kompletnej normalności, to wszystko wróci na te tory, na których było przed tak zwaną pandemią. Ja w ogóle obawiam się o to, jak będzie wyglądała kultura, którą staram się współtworzyć po czasie pandemii. Czy widzowie nie przyzwyczają się za bardzo do tego, że jest ona dostępna w sieci, że można poprzez sieć internetową z niej korzystać bez wychodzenia do teatru, do filharmonii, do kina? To jest bardzo ważne pytanie. Wielu kulturoznawców w tej chwili bardzo obawia się takiej sytuacji, że coś takiego może nastąpić.
Czyli jednak może ta zmiana zaowocować na przyszłość. Jak rozumiem, to jest twoja odpowiedź na tą pierwszą część pytania również.
Może zaowocować na przyszłość. Ja mam nadzieję również, że nasze stosunki towarzyskie również nie ulegną tej zmianie, że będziemy się komunikować tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci i widzieć się tylko na ekranie swojego komputera, tylko zaczniemy się po prostu najnormalniej w świecie spotykać w parkach, w lesie, na prywatkach. Będziemy się spotykać w knajpach na piwie, najnormalniej w świecie, jak ludzie.
Czy skutki pandemii zmieniają twoje postrzeganie świata? Jak na to wszystko patrzysz?
Tak, najnormalniej w świecie, ktoś kiedyś powiedział, to są chyba słowa przypisywane Lemowi, że gdyby nie sieć komputerowa, gdyby nie internet, to on nie wiedziałby, że na świecie jest tylu idiotów. I ja bym tym stwierdzeniem zakończył moją odpowiedź na twoje pytanie.
No dobrze. Dobrze, nie będę...
To zdecydowanie zmieniło moje postrzeganie świata.
No to tak. Tu można byłoby wiele wątków jeszcze wyprowadzać na temat zdrowego rozsądku, ale lub braku zdrowego rozsądku, który się też ujawnia, ale,
tak,
ale tutaj...
manifestuje się w sieci bardzo mocno.
To prawda, ja też to dostrzegam, ale nieuchronnie byśmy trochę, że tak powiem, spolityzowali naszą kulturalną audycję, a nie o to przecież głównie w niej chodzi, choć my nie unikniemy dzisiaj pewnych takich wątków.
Nie unikniemy, bo wszystko jest polityką, nawet kultura jest polityką.
Tak jest, polityka przynależy do sfery kultury, a nasza audycja nie jest poprawna politycznie. My o poprawności politycznej też jeszcze porozmawiamy. Ale...
Wiesz co, ja w tym momencie przypomniała mi się taka anegdota. Kiedyś, jeszcze w latach 70., kiedy ja uczęszczałem do liceum ogólnokształcącego, ktoś wywiesił na jakiejś gazetce na korytarzu szkolnym taką anegdotę. W tej chwili nazwalibyśmy to memem, ale wtedy o takich określeniach nikt jeszcze nie myślał. Mianowicie to była taka reklama biura podróży Związku Radzieckiego, na której było napisane po angielsku Visit the USSR before the USSR visits you. Czyli odwiedź Związek Radziecki, zanim Związek Radziecki odwiedzi ciebie. Ja w związku z tym mam skojarzenia z kulturą i polityką. Otóż ludzie kultury powinni zacząć się interesować polityką, zanim polityka zainteresuje się nimi.
No już, polityka już się nimi zainteresowała. Być może o tym również dzisiaj wspomnimy. Ale jeszcze taki wątek osobisty chciałbym też poruszyć. Czy szukasz czymś pocieszenia, żeby ujść cało z tego, co się rozgrywa na naszych oczach, a co można nazwać no jednak tragedią?
Nie szukam żadnego pocieszenia. Zaczynam nadrabiać najzwyczajniej w świecie zaległości. Zaległości związane z literaturą, zaległości związane z filmem, zaległości związane ze znajomością języków, zaległości związane z moimi brakami kondycyjnymi. Czyli mówię po prostu o uprawianiu ruchu, aktywności fizycznej w tym momencie. Czyli naprawianiem tego, czego nie miałem czasu zająć się aktywnie pracując.
Czyli można w tym znaleźć jakąś odrobinę pocieszenia w tym wszystkim. Ja użyłem trochę przewrotnego określenia, ty nazwałeś to nieco inaczej, ale jeśli pozwolisz, to dodam do tego, co powiedziałeś, kilka osobistych refleksji. Ja się trzymam dzięki naładowaniu akumulatorów latem, w sensie towarzyskim i krajobrazowym, bo tego mi oczywiście teraz brakuje. Często wracam do tego wspomnieniami, też dużo czytam dużo literatury i o literaturze, bo tu na celowniku jest Bobkowski, Herling Grudziński, Stępowski, Adolf Bocheński, a w kolejce Nikolak Jaromonte i praca mnie trzyma. Szczęśliwie ona wymusza kontakty z ciekawymi ludźmi. No i nie zabiera mi też czasu na rozmyślania. Także trochę podobnie reagujemy.
No, nie ma chyba innego wyjścia. Trzeba się zająć tym, czym można się zająć najnormalniej w świecie. I co nie koliduje z jakby takim reżimem sanitarnym, który jest nam wszystkim narzucony.
No właśnie, ale no niestety mamy skutki tego wszystkiego, bo reżim jest narzucany w słusznej sprawie, ale część z nas słabo znosi pandemię. Jedna z zagranicznych firm ubezpieczeniowych działająca w Polsce przeprowadziła dla własnych celów badanie swoich klientów. I wynika z tego badania, że aż 47% badanych boi się o swoje zdrowie i najbliższych i zmaga się z problemami psychicznymi. Tylko 9% stwierdziło, że się nie przejmują pandemią i nadal wykazują życiowy optymizm. Ale no, nie sposób się nie zastanawiać, jak bardzo psychiczne skutki pandemii mogą zagrozić na przykład demokratycznej kulturze dialogu i wymianie myśli, na której opiera się kultura w ogóle. Czy dziś jesteśmy w stanie to ogarnąć?
Całe szczęście istnieje internet. Całe szczęście istnieje internet, stąd nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na siedzenie w domu w gronie swoich najbliższych, w gronie swoich rodzin. Możemy wymieniać te myśli, możemy wymieniać się ideami, nawet najbardziej durnymi, nawet najgłupszymi zupełnie. Dlatego myślę, że to nie ma do końca tego zastosowania. Zupełnie inaczej byłoby, gdybyśmy tkwili jeszcze w latach, powiedzmy, 90., kiedy ten internet był w powijakach. Natomiast w internecie, aczkolwiek no, jest rzeczą naturalną, że mamy do czynienia z ciasteczkami, z cookies i tym, że różne firmy śledzą nas, naszą aktywność. Natomiast mamy możliwość bez obawy wymienia swoich myśli, swoich idei. Myślę, że internet nas ratuje od tego wszystkiego, o czym mówiłeś.
Mhm. No to w takim razie spróbujmy sobie przypomnieć, jak to było przed pandemią, bo czasem mamy taką skłonność, żeby no, to, co na nas spada ostatnio, jakoś trochę demonizować też i zapominać o tym, w czym, że tak powiem, tkwimy od dawna. Chciałbym zacytować kawałek eseju, malutki fragmencik Wacława Havla, bo no, jego słowa, które usłyszymy, są gorzkie, że demokracja i kultura liberalna nie dają oczekiwanego wytchnienia, nie dawały wcześniej i nie dają teraz. Potrafią za to mocno zniewolić, jak zauważa Havel, wybitny artysta czeski, europejski, filozof, okazjonalnie także polityk. Zatem pozwolisz, że zacytuję ten fragment, żebyśmy mogli trochę szersze konstatacje wywieść teraz z tego. Zaczynam zatem. Havel pisze tak. Doprawdy nic nie wskazuje, by demokracja zachodnia, to znaczy demokracja tradycyjnego typu parlamentarnego, otwierała jakieś autentyczne wyjście. Ale cały ten statyczny kompleks skostniałych w sferze konsumpcji mętnych, a w polityce kierujących się pragmatyzmem masowych partii, opanowanych przez profesjonalny aparat i uwalniających obywateli od jakiejkolwiek konkretnej i osobistej odpowiedzialności, wszystkie te skomplikowane struktury manipulujących z ukrycia i ekspansywnych ognisk akumulacji kapitału, cały ten wszechobecny dyktat konsumpcji, produkcji, reklamy, komercji, konsumpcyjnej kultury oraz cały ten zalew informacji, wszystko to tyle razy analizowane i opisywane, naprawdę trudno chyba uznać za drogę, na której człowiek będzie miał szansę odnalezienia siebie. Jak patrzysz na tą naszą współczesną?
Tak, sporo racji ma Wacław Havel, natomiast co w zamian?
No właśnie.
Natomiast co w zamian? Ktoś kiedyś powiedział, chyba Winston Churchill, jemu to się przypisuje, że demokracja jest to najgorszy z systemów, jaki wymyślił sobie człowiek. Tylko nikt jeszcze nie wymyślił do tej pory lepszego niż demokracja. Mm-hmm. No i tu jesteśmy zamknięci w jakimś takim zaklętym kręgu. Co prawda demokracja ma swoje olbrzymie wady, zwłaszcza ta demokracja, nazwijmy to liberalna, z którą mamy ostatnio do czynienia bardzo mocno, która daje nam się również w Polsce ostatnio bardzo mocno we znaki. No ale nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. Nie ma żadnego lepszego systemu. Musimy się z tym zmagać, ewentualnie myśleć o tym, w jaki sposób to naprawić, w jaki sposób ta demokracja powinna funkcjonować poprawnie, prawda? Ostatnio mieliśmy przecież w związku z elekcją prezydenta Stanów Zjednoczonych również do czynienia z rzeczą, do tej pory mamy do czynienia z rzeczą do tej pory nie do pomyślenia, prawda? Czyli z fałszowaniem elekcji w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, które do tej pory wydawały się mnie i nie tylko mnie, wielu moim znajomym, wielu moim przyjaciołom, wielu ludziom, myślę, na świecie, wzorcem sewr demokracji. I tu nagle taka niespodzianka, która wcześniej nie miała precedensu. Co prawda były pewne wątpliwości przy wyborze George'a Busha w 2000 roku, prawda? Natomiast one nie dotyczyły fałszerstwa wyborów. Tak?
Rozumiem, że masz na myśli to, że ogłoszono, znaczy media sprzyjające Partii Demokratycznej ogłosiły wygraną Joe Bidena, zanim tam sprawdzono, no, czy dochodzi do fałszerstw wyborczych, czy nie. To chyba masz na myśli.
Natomiast do tej pory Donald Trump zaczął się temu bardzo bacznie przyglądać i zarzucił, że w wielu Stanach dokonano fałszerstw wyborczych i w wielu Stanach, z tego co się orientuję, do dzisiaj trwa jeszcze liczenie głosów i sytuacja nie jest do końca pewna.
No tak, niektóre Stany tam jeszcze certyfikują, bo tam jest taki obowiązek certyfikowania też tych tych wyborów. No, jeśli Sąd Najwyższy tutaj nie interweniuje, to chyba jednak wygra Joe Biden.
Joe Biden.
Przewaga jest spora. Ja bym jeszcze
chciał... Właśnie dziwię się mediom, które ogłosiły rzecz całą, nie czekając na ostateczny werdykt.
Mhm. To prawda, to nie jest dobra praktyka, żebyśmy taką demokrację medialną otrzymywali. A ja jeszcze mam taki komentarz do Havla, że miała być wolność, a mamy dyktat, tak? Mamy dyktat reklamy, konsumpcji. Mamy dyktat produkcji, która degraduje naszą planetę, a w konsekwencji degraduje też naszą psychikę i zdrowie, ale Janusz, mamy przecież wybijające szambo konsumpcyjnej kultury, która jest zorientowana na bezwzględny zysk. Dostajemy, o tym już mówiłeś, zalew informacji, która działa tak, że jesteśmy po prostu przebodźcowani i coraz bardziej obojętni, bo się bronimy w ten sposób. Komu ma służyć twoim zdaniem ten mariaż liberalnej demokracji z takim no, nieokiełznanym koniem globalnego kapitalizmu?
Myślę, że tym, którzy zarabiają na tym najwięcej i tym, którzy sprawują władzę, przynajmniej czują się predestynowani do tego, żeby ją sprawować. Ludźmi, którzy są nastawieni na konsumpcję bezrefleksyjnie, tak bym to określił, takimi ludźmi łatwiej rządzić, takim ludziom łatwiej narzucić swój sposób myślenia, swoją aksjologię. Natomiast ludzie, którzy mają na ten temat dużo refleksji, którzy zastanawiają się, którzy analizują świat, no nie zawsze łatwo wcisnąć coś, co nazwę kolokwialnie kitem.
Mm-hmm.
Prawda?
Tak.
Więc wszelkiego rodzaju politycy, właśnie nazwijmy to też bardzo ogólnie populistyczni, chociaż ostatnio słowo populizm zwykło się w tak zwanych mediach głównego nurtu łączyć z politykami prawicowymi. Ja bym tutaj nadał temu określeniu zupełnie inne znaczenie. Czyli politykom, którzy odwołują się do takich najniższych ludzkich instynktów. To im bardzo na tym zależy. No i oczywiście ogromnym koncernom, które starają się również narzucić nam pewien sposób życia. Sposób życia, który polega na no, bezrefleksyjnym konsumpcjonizmie. Mam jeden telefon, Boże kochany, już ma za mało pamięci. Po 5 miesiącach zmieniam sobie na inny. To jest właśnie ten sposób myślenia. Mam samochód, no ale po 1,5 roku przestał mi się podobać. Wszedł jeszcze nowszy model z jakimiś innymi bajerami. Ten co prawda jeszcze świetnie jeździ, no ale przecież no, muszę wziąć kredyt i kupić sobie ten nowy, bo co powie mój sąsiad albo kolega zza biurka w korpo.
No tak.
Chyba na tym to no wszystko tak polega. Jeżeli nie zaczniemy od zmiany człowieka, od zmiany myślenia człowieka, jeżeli nie zmienimy sposobu edukacji ludzi, no to będziemy zbierali takie gorzkie żniwo tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy przed chwilą.
Wiesz, tak się zastanawiam też nad tym, że jeżeli tak szybko zmieniamy modele różnych gadżetów, to przecież dzieje się to kosztem zasobów naturalnych planety, jej zanieczyszczenia. To uderza w nasze zdrowie. To przecież nie ma żadnego sensu.
Oczywiście, że nie, tym bardziej, że te wszystkie, to mi się skojarzyło z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że te wszystkie korporacje, koncerny, które na przykład mówią nam w tej chwili, że kupno ekologicznego samochodu napędzanego energią elektryczną jest zgodne z ideą ekologii, prawda? Ale nikt nie myśli o tym, ile trzeba w Afryce wydobyć kobaltu po to, żeby stworzyć akumulatory do tego elektrycznego samochodu, prawda?
Tak. Tak.
Jak się eksploatuje przy tej okazji planetę i jak ten kobalt się w tych afrykańskich kopalniach wydobywa? To jest praca dzieci, to jest praca niewolnicza, przypuszczam. Nawet nie przypuszczam.
Wiem, tak, wiemy o tym przecież.
Wiemy o tym. Wiele filmów na ten temat powstało i one są od zaraz do obejrzenia w internecie, na przykład na YouTubie, że to się dzieje w nieludzkich warunkach. To jest kobalt, który wydobywa się, drodzy Europejczycy, do waszych elektrycznych samochodów, a wy potem jeżdżąc nimi jesteście bardzo dumni, że jesteście tacy ekologiczni, a ileś tam ludzi straciło w tych kopalniach życie.
No właśnie,
pracując w niegodnych warunkach.
Bo my w dzisiejszej rozmowie nie zawężamy generalnie pojęcia kultury tylko do dziedziny sztuki. Rozmawiamy o szeroko bardzo pojętej kulturze, także kulturze technicznej i postępie, który nie zawsze jest taki postępowy, jak się okazuje.
Jak napisał w pewnej definicji kultury profesor Kazimierz Kumaniewski, kultura jest to ogół wytworów ludzkich, materialnych i niematerialnych.
Tak jest, dziękuję za przypomnienie tej definicji, bo ona też tak konstytuuje tutaj dobrze naszą rozmowę. Ale jeszcze jeden wątek. Gdybyśmy tak popatrzeli, jak się spojrzeli na to, jak bardzo niby mamy tak tą demokrację liberalną, prawa człowieka, ale jakoś tak dziwnie, bo bogatsi stają się coraz bardziej bogaci, a biedni coraz biedniejsi.
Mm-hmm. Ja myślę, że zawsze tak było do tej pory i prawdopodobnie tego nie zmienimy, zawsze tak będzie, bo ważne jest to, żeby ci biedniejsi żyli godnie. Jeżeli godnie, poza tym ja myślę, nie jestem socjalistą z przekonań. Ja uważam, że ludzie co prawda rodzą się równi, ale potem równi nie są. Przydzielono nam w zależności od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, albo Pan Bóg nam dał, albo natura nas obdarzyła różnymi zdolnościami, różnymi majątkami, różnie to wygląda na starcie, różną edukację po drodze zdobywamy, różne mamy zdolności, w związku z tym powinniśmy również różnie zarabiać, powiem to brutalnie.
To jest oczywiste, nie to mam na myśli. Ty tak? Kiedyś też zwróciłeś uwagę na to, że dochód narodowy, czy też, bo może źle powiedziałem, narodowy, dochód w samej Unii Europejskiej się, że tak powiem, zmniejsza. Natomiast jest grupa firm, akcjonariuszy tych firm unijnych, które po prostu w tych czasach kryzysu zarabiają doskonale.
To mówiłem w kontekście pandemii właśnie,
tak,
że w ostatnim roku, w 2020, zdaje się, że Bloomberg opublikował takie dane, tak na pewno Bloomberg, teraz mi się przypomniało, dane, które mówią, że produkt krajowy brutto ogółu Unii Europejskiej traktowany en bloc zmniejszył się o 8%, natomiast dochody, średnie dochody setki najbogatszych Europejczyków, czytaj, pewnie najbogatszych europejskich firm, wzrosły o procent 15. Czyli jest tutaj bardzo duży rozdźwięk pomiędzy produktem krajowym brutto Unii Europejskiej, a dochodami 100 najbogatszych Europejczyków.
No po prostu widać dobrze na tym przykładzie, komu służy najbardziej, najlepiej Unia Europejska. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, na kwestię poprawności politycznej i tego, w jakich relacjach jest z kulturą, bo poprawność polityczną wymyślił establishment mniej więcej 30 lat temu. Establishment to głównie politycy liberalni, a nawet przede wszystkim politycy liberalni. I ta poprawność polityczna była i jest sposobem wysyłania oficjalnych komunikatów, co wolno, a czego nie wolno. To już widzimy w kulturze od dawna, w telewizjach, bo ja te telewizje celowo oddzielam od kultury, bo one nie są dla mnie placówkami kultury. Na przykład w takim Netflixie wyrzucono wybitny film Przeminęło z wiatrem, bo jest rasistowski, ale według dzisiejszych postępowych kryteriów. I jak chcecie zapytać wprost, czy kulturze twoim zdaniem zagraża fala nowej cenzury?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, chociaż byłbym tutaj ostrożny w swoich przypuszczeniach. Nie zagalopowywałbym się za daleko. Nie wiem, jak to będzie. W każdym razie ja mogę obiecać i tobie, i wszystkim, którzy mnie słuchają, że będę bardzo ostro, na ile to tylko możliwe i na ile tylko będę mógł przeciwdziałał właśnie tej poprawności politycznej. Zresztą myślę, że to jest droga, którą powinni wybrać wszyscy rozsądni ludzie, bo w takim razie mamy co prawda w dramatach Szekspira Otella, który jest czarnoskóry, ale ostatnio doszło do tego, że w wielu ekranizacjach Szekspira, które również ja oglądałem, w ekranizacji Macbetha na przykład, występuje wielu czarnoskórych aktorów, co już jest zakłamaniem, totalnym zakłamaniem i kultury, i historii teatru, i historii dramatu, a co za tym idzie, również w pewnym sensie historii w ogóle. Otóż w Europie nie mieliśmy do czynienia z aktorami na scenie kulturalnej, czy już w tej chwili powiem to w sensie przenośnym, aktorami na scenie politycznej, którzy byliby ciemnego koloru skóry. No ale dla poprawności politycznej, przepraszam, że użyję w tym momencie pewnej anegdoty, ale jak mawiał jeden z moich znajomych, dla towarzystwa cygan dał się nawet obrzezać.
No, tak. Tutaj widzimy też taką falę, żeby chyba Netflixowi, ale nie tylko, twórcom seriali wprowadzającym ciemnoskórych aktorów, czy to jest uzasadnione, czy nieuzasadnione. Słyszę o ciemnoskórym Jamesie Bondzie wkrótce. Ja bardzo lubię Idrisa Elbę, bardzo go cenię. Natomiast...
Proszę mów.
Natomiast wiele osób, w samej Wielkiej Brytanii toczy się na ten temat dyskusja, że to jest już o jeden most za daleko.
Wiesz co, przecież ostatnio Akademia Filmowa, Amerykańska Akademia Filmowa, czyli instytucja, która przyznaje Oscary, opublikowała swego rodzaju statut z tejże Akademii Filmowej, że od któregoś tam roku, bodajże od przyszłego, w produkcjach filmowych powinien wziąć udział pewien procent aktorów.
Parytety się nam pojawiają w kulturze.
Tak, parytety się pojawiają, tak jest. Pewien procent aktorów ciemnoskórych, pewien procent aktorów jak to nazwać, żeby to nikogo nie urazić, prawda? Proszę, włączyła mi się poprawność polityczna, widzisz?
A nie musimy w naszej audycji.
Do czego to dochodzi? Dobrze, więc nazwijmy to po imieniu. Pewien procent gejów, pewien procent lesbijek, pewien procent osób niepełnosprawnych, i to dotyczy nie tylko aktorów, ale również całej ekipy filmowej.
Mhm.
Że to musi, w przeciwnym wypadku, film, który nie będzie spełniał tych wymogów, nie będzie mógł być wzięty pod uwagę przy przyznawaniu Oscarów i tak dalej, i tak dalej. A co za tym idzie, będzie miał znacznie gorsze możliwości dystrybucji.
No ale właśnie, czy to nie jest ta nowa fala cenzury? Ja to mam z tyłu głowy przez cały czas i to mam na myśli.
Ależ tak, to jest nowa fala cenzury, to jest nowa fala formowania człowieka. To jest również ta nowa fala, która mebluje ludziom w głowie. Bo tego rodzaju ograniczenia również przekładają się, w moim przekonaniu, na myślenie wielu ludzi o świecie.
A co oznacza teraz, lekko zmienimy temat, ale nie za bardzo, bo zostaniemy przy kwestii tak zwanej postępowości. Co oznacza twoim zdaniem tak zwana postępowość w kulturze, choćby w teatrze? Czy to jest moda, sposób na przykład na wyciąganie dodatkowych dotacji od lewicujących samorządów, sposób na przyciągnięcie nowych widzów i zwiększenie sprzedaży biletów? Co to jest?
Z całą pewnością nie mamy do czynienia z sprzedażą biletów, ze zwiększoną sprzedażą biletów, jeżeli chodzi o tak zwaną postępowość w teatrze. To jest...
No, nowe środowiska, nowi widzowie przyjdą. Może tu jest taka nadzieja?
Nie, absolutnie nie. Od pewnego czasu, od roku, od przełomu wieków mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nazywa się nowy teatr w Polsce, cokolwiek to znaczy. Nowy teatr, który jest teatrem, użyję takiego określenia, postmodernistycznym. Teatrem postmodernistycznym, który charakteryzuje się kompletnym brakiem reguł. Jakichkolwiek reguł. To znaczy możemy łamać wszelkiego rodzaju reguły dramaturgiczne, które kiedyś tam zostały wymyślone, które do tej pory zdawały egzamin. Mówię tutaj o sposobie opowiadania pewnej historii, czyli tak, każde opowiadanie, każda powieść, czy każdy dramat musi mieć swoje rozpoczęcie, prezentację postaci, potem ten wątek musi się rozwijać, musi mieć swój punkt kulminacyjny, no i potem rozwiązanie, czyli zamknięcie wszystkich wątków. Otóż teatr, ja mówię tylko na tym przykładzie, już ten współczesny teatr lekceważy sobie, ignoruje te wszystkie prawidła, które niegdyś obowiązywały i które obowiązują również teraz, bo ludzie tego oczekują, natomiast serwują ludziom rzeczy, które są z ich punktu widzenia niezrozumiałe. Ba, dochodzi nawet do tego, że młodzi twórcy teatru, którzy reprezentują właśnie tę nową falę w teatrze, prześcigają się w tym, żeby ich przedstawienia były jak najmniej dla widowni zrozumiałe. Im mniej zrozumiałe, tym lepsza sztuka. Wychodzą z tego założenia, że człowiek, który wyjdzie z teatru i powie sobie, że niewiele zrozumiałem, to znaczy, że byłem na wybitnym przedstawieniu. Otóż, drodzy państwo, zwracam się z apelem, tak nie jest. Starajcie się rozumieć to, na co przychodzicie do teatru, to, na co przychodzicie do kina. Nie płaćcie szarlatanom.
Mamy taki mit, że kultura nie powinna się odwoływać do tradycji, bo i po co, że liczy się tylko przyszłość, a dobry artysta musi być rzekomo progresywny. Ja odnoszę wrażenie, że to nie tylko śmieszne, ale i straszne. To jest tak jak w tym rosyjskim dowcipie o kochaniu się z tygrysicą. Mniej więcej.
Tak. I śmieszna, i straszna.
Tak. Dobrze. Proponuję, żebyśmy za chwilę przestawili nieco zwrotnicę w naszej rozmowie. W nowe wątki wprowadzi nas kompozycja Wojciecha Kilara, stanowiąca ścieżkę dźwiękową do filmu Dracula Francisa Forda Coppoli, a tytuł tej kompozycji Vampire Hunters, czyli Łowcy Wampirów.
Niedziela z kulturą.
I wracamy do naszej rozmowy. Zostało nam mniej więcej jeszcze 8 minut. To jest dużo czasu. Zdążę jeszcze zapytać o taką kwestię i zdążymy o tym porozmawiać. Nie brakuje w naszym kraju ludzi, którzy twierdzą zupełnie serio, że powinniśmy się europeizować. Ale nasza kultura jest europejska od 1054 lat bez mała. No w muzyce mamy takich gigantów jak Moniuszko, Penderecki, Lutosławski, słyszany przed chwilą Kilar, Wojciech Komeda Trzciński. Na filmach Wojciecha Hasa uczą się studenci szkół filmowych w Stanach Zjednoczonych. Mamy całą plejadę w dorobku wybitnych reakcji aktorskich w filmach, w teatrach. Do tego znaczne osiągnięcia w malarstwie, rzeźbie, literaturze. Skąd i dlaczego te kompleksy?
No, nawet czytałem kiedyś taki wywiad z Francisem Fordem Coppolą, który mówił o tym, że kina uczył się na szkole polskiej.
No tak.
No tak było.
Tak, tak.
Nie wiem skąd te kompleksy. Ja nie wiem skąd te kompleksy my w ogóle mamy do... My Polacy, tak to nazwijmy. Chociaż ja bardzo nie lubię tego sformułowania. Nie lubię wypowiadać się w imieniu czyimś.
No
własnym.
Słusznie, jasne.
Ale zawsze tak w historii było, że w Polsce istnieje takie przysłowie, nikt nie jest prorokiem we własnym domu. Od czasów romantyzmu mamy coś takiego, że jeżeli ktoś od XIX wieku, kiedy straciliśmy naszą niepodległość, mamy coś takiego, że jeżeli ktoś na zachód nie wyjechał i tam nie zdobył sławy, to tutaj nie był uznawany w jakiś sposób w Polsce u nas na miejscu. Jakoś tak się porobiło. Nie wiem dlaczego, zupełnie bezsensownie. Nie mamy powodu, żeby mieć jakiekolwiek kompleksy, kompleksy niższości wobec Zachodu. Możemy ubolewać co najwyżej nad tym, że nasza kultura nie jest zbyt mocno rozpropagowana, ale tutaj bardzo wiele zrobiło te 123 lata zaborów po pierwsze.
Niestety.
Potem mieliśmy bardzo krótki okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy było bardzo mało czasu, żeby z naszą ofertą kulturalną wyjść do świata. No a potem mieliśmy drugą wojnę światową i 40 lat PRL-u, czyli bycia pod sowieckim butem tak naprawdę. Nie czarujmy się i nazwijmy sprawę po imieniu. Wobec tego w tej chwili od odzyskania tej niepodległości mamy 30 lat, żeby cały świat naszą kulturą zainteresować. To jest bardzo mało czasu. Dajmy sobie czas i to przyjdzie. Jestem przekonany, że to przyjdzie.
Czy obserwujesz również taki kompleks lubuskiej prowincji? Czy czujemy się gorzej? A tak czasem słyszę, że jak ktoś, no nie wiem, nie zagra jakiejś znaczącej roli w teatrze w Warszawie albo nie pokaże się w jakimś filmie, a najlepiej jeszcze w serialu, to praktycznie rzecz biorąc, no słabo się na niego reaguje tu na miejscu. Czy przesadzam mocno?
Oczywiście od 30 bez mała lat mieszkam w Zielonej Górze i to zjawisko jest mi znane i obserwuję coś takiego. Mianowicie, i to przy wielu prominentach naszej tutaj lubuskiej, a szczególnie rzecz ujmując zielonogórskiej kultury, mianowicie nazwijmy w ten sposób, że artysta powiedzmy trzeciorzędny albo gdzieś tam czwartorzędny przyjeżdżający do Zielonej Góry jest przedstawiany jako artysta warszawski. Nieważne, że to co pokazuje to jest tak zwana hała. Najpopularniej rzecz biorąc, ale to jest warszawska hała, proszę państwa.
No
to
tak.
Jest warszawska hała i to jest hała, z którą trzeba się liczyć. To jest hała i na kolana przed hałą. Jest coś takiego. Niestety coś takiego, mówię to z pewną masochistyczną satysfakcją, w naszej zielonogórskiej kulturze można zaobserwować. Wiesz, po czym to wnoszę? No, od czasu do czasu są organizowane w Teatrze Lubuskim winobraniowe spotkania teatralne. Z okazji winobrania. Nie od czasu do czasu, tylko praktycznie rzecz biorąc co rok. Ostatnio ze zrozumiałych względów ich nie było.
I
na te spotkania teatralne przyjeżdżają teatry, nazwijmy to, bulwarowe.
Mhm.
Z przedstawieniami bulwarowymi. Są to bardzo często ad hoc skrzyknięte kompanie aktorów. Bardzo często ci aktorzy nie do końca nawet tekst znają, wychodząc na scenę. Tak, do tego dochodzi. No ale na widowni są komplety i brawa na stojąco.
No to żebyś nie był już tak osamotniony w tym i żeby jakieś gromy nie spadały na twoją głowę, to ja teraz strzelę.
Na moją głowę ostatnio tyle gromów już spadło, że już się nie boję.
No to ja się przyłączę do ciebie, niech i na moją spadną, audycja leci na żywo. No ja też obserwuję kompleks lubuskich mediów. To moglibyśmy tak dużo, dużo na ten temat rozmawiać, również na taki kompleks, przynajmniej część naszego środowiska, ja to obserwuję od lat, jeszcze jak nie byłem dziennikarzem i teraz jak jestem, to też to obserwuję. Zostało nam jeszcze trochę czasu i ostatnie pytanie chciałbym ci zadać o to, czy państwo powinno wspierać artystów. Tu ostatnio prowadziłem otwarty mikrofon i takie niektóre odpowiedzi jeżyły mi włos na głowie. Być może niektórzy z uczestników tamtej audycji teraz nas słuchają. Nie zadzwonił nikt z branży artystycznej, a teraz jest okazja, żebyś mógł odpowiedzieć, dlaczego państwo powinno wspierać sztukę, artystów i wszystkich zatrudnionych w kulturze.
Ponieważ kultura nigdy nie była rynkowa. kultura zawsze była wspierana przez mecenat. Nie zawsze był to mecenat państwa. Czasami byli to możnowładcy, czasami, jak na przykład w przypadku Michała Anioła, byli to medyceusze. Czasami, jak w przypadku Moliera, był to Ludwik XIV. Natomiast sztuka, jakakolwiek by ona nie była, zawsze potrzebowała mecenasu.
No ale na przykład niektórzy artyści dobrze sobie radzą, na przykład Disco Polowi, ja im nie zazdroszczę, nie zaglądam im do kieszeni, czy na przykład Kazik z Kultu, który jest dumny z tego i bardzo słusznie, że za zarobione pieniądze wybudował sobie dom w jednej z ciepłych stref klimatycznych i bardzo dobrze, i on mówi, że on nie potrzebuje wsparcia.
No to chwała mu za to. Jeżeli nie potrzebuje, to nie potrzebuje, ale w tym momencie no, musimy się odnieść, bo domyślam się, że do tego troszeczkę pijesz, do Funduszu Wsparcia Kultury.
Tak, nawet mocno do niego piję.
Bardzo dyskutowanego przez ostatni tydzień, bo sprawa właśnie ma tydzień czasu. Otóż no, kulturze jest potrzebne wsparcie, bo wielu ludzi wylądowało, praktycznie rzecz biorąc, od początku marca tego roku na bruku, nie mając możliwości zarobkowania nigdzie i w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli im się nie pomoże, to oni po prostu, no nie wiem, co zrobią.
Jasne.
Janusz, nie wiem, co,
Janusz, i to musi być puenta. Mamy jeszcze trochę programu do zrealizowania. Ja tobie serdecznie dziękuję za rozmowę. Wiedziałem, że nie zdążymy wszystkiego poruszyć, bo to jest niemożliwe. Przypomnę tylko, że moim i państwa gościem był Janusz Młyński, aktor, którego mam nadzieję będziemy mogli wkrótce znów oglądać na scenie Teatru Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze. A nasza audycja trwa nadal. Za chwilę Andrzej Pierzchała i Grzegorz Buga. Ja po godzinie 13 po wiadomościach spotkam się z państwem ponownie, już w towarzystwie redaktora Grzegorza Bugaja. Zatem do usłyszenia na chwilę.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. P jak Plewińska. Stanisława Plewińska, gorzowska poetka i pisarka, członek Związku Literatów Polskich. Urodzona 4 sierpnia 1925 roku w Złotej koło Koła. Zmarła w lipcu 2016 roku w Deszcznie. Od 1950 roku mieszkała w podgorzowskim Deszcznie. Przed wybuchem wojny ukończyła szkołę podstawową. W czasie wojny została zesłana na przymusowe roboty najpierw do Berlina, a później do pobliskiego Schönefeldu. Po wojnie wróciła do rodzinnej wsi pod Kołem, ale już 2 tygodnie później osiedliła się w sąsiedztwie Gorzowa, początkowo w Maszewie, później w Deszcznie, gdzie wraz z rodziną pracowała na 10 hektarach ziemi. W 1950 roku, po przeżyciach zrodzonych z rodzinnej tragedii, napisała pierwszy wiersz, Żywy wieniec, poświęcony matce. Dopiero 20 lat później odważyła się pokazać swoje wiersze Zdzisławowi Morawskiemu, który odkrył jej talent i zachęcił nieznaną nikomu prostą kobietę z Deszczna do pisania. W 1971 roku debiutowała wierszem na łamach ziemi gorzowskiej. W chwilach wolnych od pracy nie tylko pisała wiersze, ale także malowała i rzeźbiła. Jej wiersze i utwory prozatorskie, najczęściej w formie pamiętnika, publikowane były w Nadodrzu, Ziemi Gorzowskiej, Gazecie Lubuskiej, Pegazie Lubuskim, Rolniczej Warcie oraz w antologiach. Na przykład Okruchy chleba, antologia liryki polskiej z motywem chleba, Wrocław 1992. Jej wiersze tłumaczone były też na język niemiecki. Twórczość Stanisławy Plewińskiej wyrastała z jej przeżyć i doświadczeń, z trudnego życia, pełnego cierpień i niepokojów. Wyrastała też z plebejskiej tradycji literackiej, w której poezja towarzyszyła pracy w polu i w gospodarstwie. Poetka wyrażała prostą, chłopską wrażliwość, moralność, obyczajowość, a tym samym utrwalała odchodzący w przeszłość i zmieniający się model kulturowy, którego centrum było umiłowanie ziemi, domu rodzinnego oraz wartości religijnych. W wierszach Stanisławy Plewińskiej jest powaga, troska o bieg powszechnych rzeczy, rytm natury, prośba i modlitwa. Źródeł jej poetyckiej refleksji należy szukać w ciągłym obcowaniu z naturą i pracą na roli. Podobne inspiracje wykorzystywała również w swojej prostej i nieco naiwnej plastyce, w malowanych obrazach i w rzeźbach. W 2006 roku została przyjęta w poczet członków Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W 2008 roku ukazała się jej książka Świat był piękny, a ludzie nie zgorsi. Córka trzech matek. Wydawnictwo Arsenał. Zmarła w wieku 91 lat, pochowana na cmentarzu w Deszcznie. Wydała tomy wierszy. Pełny kwiat, Gorzów 1976, Kłosy, Gorzów 1981, Mój dom wapnem malowanym, wiersze i pamiętnik, Lublin 1988, Przeloty, odloty, Gorzów 2005. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych, m.in. słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury oraz multimedialnej encyklopedii Gorzowa. Zbigniew Mencel, Kołakowski, Czytanie świata, biografia, tytuł potrójny. Jeśli studiowanie biografii jakiejkolwiek może być intelektualną przygodą, to biografia profesora Leszka Kołakowskiego, wybitnego filozofa, jest taką szansą z całą pewnością. To postać bowiem na tyle niezwykła w swojej skromności i mądrości połączonej z ogromną wiedzą, przenikliwością i intelektualną uczciwością, jakie to dziś rzadkie. Cóż, nie ukrywam swojej fascynacji tak postacią profesora, do tego ojciec znakomitej Agnieszki Kołakowskiej, jak jego przebogatą twórczością. Choć nie jestem entuzjastą gatunku literackiego obejmującego biografię czy autobiografię. To też robiąc wyraźny wyjątek wobec autora Zbigniewa Mencla i jego dzieła, chylę czoła. Tym bardziej, że ten wybitny filozof niechętnie mówił o sobie i życiu prywatnym, pozostając w cieniu swego dzieła. Pozbawiony w PRL-u prawa nauczania i obłożony zakazem druku, opuścił w 1968 roku Polskę, by wkrótce zostać profesorem prestiżowego All Souls College w Oksfordzie. Przedtem kojarzony z filozofią marksistowską w jej najbardziej ortodoksyjnej formie. Jego tezy o nadziei i beznadziejności stały się w latach 70. głównym źródłem intelektualnej inspiracji dla powstającej w Polsce opozycji demokratycznej, a główne nurty marksizmu, Wielki rozrachunek z totalitaryzmem, to jedna z najważniejszych książek XX wieku. Znawca chrześcijaństwa i filozofii religii, szukający absolutu do końca życia, pozostawał poza kościołem. Pierwszy laureat amerykańskiej nagrody imienia Johna Klugego, nazwanej filozoficznym Noblem w 2003 roku, kawaler również Orderu Orła Białego. Leszek Kołakowski urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu. Zmarł 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie. Jako się rzekło, jako filozof zajmował się głównie historią filozofii, historią idei oraz filozofią religii. Pisał eseje i publicystykę. Do tej pory leży u mnie na biurku. Przyznaję ze wstydem, nieprzeczytana jeszcze książka autorstwa Kołakowskiego, Jezus ośmieszony, wydana w 2014 roku. A leżący przede mną opasły tom, o którym mógłbym mówić jeszcze długo, długo, to 510 stron, 39 literacko brzmiących w tytułach rozdziałów z ilustracjami, plus dodatek, a w nim m.in. niezwykły alfabet przyjaciół, aż 20 stron, oraz przypisy rzeki z filozofem zatytułowanej Czas ciekawy, czas niespokojny, oraz kilku zbiorów opowiadań i felietonów, a także powieści.